Wyobraźmy sobie przez chwilę ostateczny dramat rodzinny. Mamy tu skradzione dziedzictwo, jakieś zupełnie podstępne manipulacje i groźby śmierci, rzucane w przypływie czystej furii.
Mhm. Brzmi to trochę jak zarys jakiegoś współczesnego serialu, prawda?
No właśnie. A w centrum tego wszystkiego, no wiesz, mamy desperacką ucieczkę pod osłoną nocy. I ucieczkę, która w najmniej oczekiwanym momencie i w takim najbardziej opustoszałym miejscu zamienia się w mistyczne spotkanie z absolutem.
To jest niezwykle fascynujące zderzenie tych dwóch światów.
Zdecydowanie. I to wszystko brzmi jak scenariusz niesamowicie wciągającego hollywoodzkiego thrillera o upadku wielkiej dynastii. Ale mówimy tu tak naprawdę o jednym z najważniejszych starożytnych tekstów. A konkretnie o historii z Księgi Rodzaju, zapisanej w 27 i 28 rozdziale.
Dokładnie. I dzisiejsze nasze głębokie zanurzenie w temat opieramy na analizie, którą dostarczył dr Kenneth Matthews.
Tak, zafascynowała mnie ta analiza, ponieważ ona bezlitośnie obnaża coś, co przypomina takie bezwzględne przejęcie wielkiej korporacji, tylko że połączone z operą mydlaną.
To trafne porównanie, chociaż no tutaj stawką nie są akcje firmy.
Jasne, stawką są boskie obietnice. Okej, rozpakujmy to, bo gdy przyjrzymy się tej dysfunkcyjnej dynamice w rodzinie Izaaka, te ludzkie manipulacje stają się wręcz przerażająco znajome.
Siła tej narracji leży właśnie w jej, no, takim brutalnym realizmie. Nie mamy tu do czynienia z krystalicznie czystymi bohaterami pozbawionymi skaz, z jakimiś spiżowymi posągami patriarchów.
O nie, zdecydowanie nie.
To są po prostu ludzie z krwi i kości. Ludzie, którzy próbują realizować wielkie, transcendentne plany, ale za pomocą bardzo małych, często cynicznych i egoistycznych metod.
Mhm. I z jednej strony wisi nad nimi ta potężna obietnica przymierza, a z drugiej, no ta rodzina dosłownie rozrywa się od środka.
I żeby zrozumieć, dlaczego to mistyczne spotkanie na pustyni, o którym wspomniałaś, było w ogóle potrzebne, musimy najpierw przeanalizować ten mechanizm rozłamu. I tu docieramy do postaci Jakuba.
Właśnie, głównego architekta całego tego chaosu. Zresztą samo imię Jakub oznacza kogoś, kto chwyta za piętę.
Tak, co w starożytnym kontekście było bardzo wymowną metaforą, kogoś, kto po prostu podkłada nogę.
Spryciarza, oszusta. I ten oszust systematycznie i z pełną premedytacją wykiwał swojego starszego brata bliźniaka, Ezawa.
Zgadza się.
Najpierw, wiesz, wymusił na nim sprzedaż pierworodztwa za miskę strawy. I to uderzając dokładnie w momencie, gdy Ezaw był skrajnie wycieńczony po polowaniu, de facto na skraju załamania fizycznego.
Wykorzystał po prostu jego słabość w najgorszym momencie.
No właśnie. A potem na dokładkę kradnie jeszcze ojcowskie błogosławieństwo. Zawsze jednak, czytając to, zastanawiałam się nad jedną rzeczą.
Ciekawy jestem, o co dokładnie chodzi.
No bo skoro Izaak zorientował się, że został oszukany, że to Jakub przebrał się za Ezawa, to dlaczego nie mógł po prostu cofnąć tych słów? Dlaczego on nie mógł powiedzieć, okej, zaszła pomyłka, anuluję to błogosławieństwo, Ezawie, teraz twoja kolej?
To jest kluczowe pytanie i cieszę się, że o to pytasz. To pozwala nam wejść w sposób myślenia starożytnego Bliskiego Wschodu, który był zupełnie inny od naszego.
W jakim sensie?
Dla nas dzisiaj słowo to tylko dźwięk, wiesz, informacja, którą można sprostować lub wykasować w dowolnym momencie. Ale w kulturach oralnych tamtego okresu uroczyste, patriarchalne błogosławieństwo, zwłaszcza na łożu śmierci, to był akt prawny i to o mocy niemalże fizycznej.
Czyli to nie było tylko takie życzenie dobrze, władzę.
Tak, realną władzę nad rodziną, nad majątkiem i takie namaszczenie duchowe. Dlatego Izaak po odkryciu oszustwa wpada w takie przerażenie. On wie, że ten mechanizm prawny i duchowy został bezpowrotnie uruchomiony.
Dziedzictwo przeszło na oszusta.
Dokładnie. Zatem reakcja Ezawa w tej sytuacji jest psychologicznie całkowicie zrozumiała.
No trudno mu się dziwić, że wpada w szał. Z analizy Matthewsa jasno wynika, że jego gniew momentalnie przeradza się w mordercze plany. On chce po prostu zabić brata, jak tylko skończy się żałoba po ojcu.
I tutaj dr Matthews w swojej analizie zatrzymuje się nad tym stanem umysłu Ezawa, bo to tworzy taki fascynujący pomost do nowotestamentowej etyki.
Mhm. Pamiętam, łączę tą historię z kazaniem na górze, prawda?
Zgadza się, konkretnie z Ewangelią Mateusza i z pierwszym listem Jana. Matthäus zauważa tam niesamowitą, głęboką prawdę psychologiczną. Nienawiść do brata pielęgnowana w sercu jest w istocie, zrównana z morderstwem.
Nawet jeśli do tego fizycznego aktu morderstwa w ogóle nie dochodzi.
Tak, bo nawet jeśli z powodów logistycznych do niego nie dochodzi, w sercu ten akt już się dokonał. Często powstrzymuje nas jedynie brak okazji, prawda? Albo strach przed więzieniem.
Racja, a nie sam brak morderczej intencji. I Ezaw pielęgnuje w sobie ten mrok, czekając na dogodny moment.
Dokładnie.
I wyobraź sobie, na tę scenę pełną kipiącej nienawiści wkracza ich matka, Rebeka. Kobieta, która od początku faworyzowała Jakuba. Ta sama, która de facto wymyśliła tę intrygę z przebraniem.
I to ona znów przejmuje stery.
No i kiedy dowiaduje się o spisku Ezawa, reaguje takim swoistym inżynierstwem społecznym. Każe Jakubowi uciekać do swojego brata Labana, daleko do Haranu, co jest jednak niesamowicie ironiczne w tym wszystkim.
Ironiczne, co dokładnie masz na myśli?
Bo tekst hebrajski sugeruje, że Rebeka myślała, iż wysyła go zaledwie na kilka dni. Ona zakładała, że emocje szybko opadną, sprawa jakoś rozejdzie się po kościach, a jej ukochany synek po krótkich wakacjach wróci do domu.
O tak, to prawda. A rzeczywistość okazała się zgoła inna.
No właśnie. W rzeczywistości ta ucieczka przeradza się w 20 lat ciężkiego wygnania. A ona nigdy więcej nie zobaczy Jakuba. Zastanawiałam się nad tym zachowaniem Rebeki i przyszła mi do głowy pewna analogia.
Zamieniam się w słuch?
Wyobraźmy sobie najnowocześniejsze technologie. Mamy potężny, doskonale działający, autonomiczny samochód. Posiada zaprogramowaną trasę, radar, GPS, takie systemy omijania przeszkód.
Mhm.
I Rebeka jest pasażerem tego pojazdu, ale nagle z jakiegoś powodu wpada w panikę. Wydaje jej się, że samochód nie zdąży na czas. Więc przy prędkości, nie wiem, 100 km na godzinę, gwałtownie szarpie za kierownicę. Próbuje pomóc maszynie.
I nietrudno przewidzieć efekt.
Tak, pojazd wypadnie z drogi. Osiąga całkowite rozbicie rodziny, próbując na siłę pomóc Bogu spełnić jego własną obietnicę.
To jest świetna analogia. To szarpnięcie za kierownicy stwarza potężny problem teologiczny, który zresztą stanowi taką oś napędową całej dalszej narracji. Konsekwencje tego ruchu uderzają w sam rdzeń Bożego Przymierza.
Ziemię.
Dokładnie. W obiecaną ziemię. Zauważmy tu w ogóle pewien strukturalny paradoks.
O jakim paradoksie mówimy?
W historii ojca Izaaka, czyli u Abrahama, głównym napięciem był brak potomka. Abraham żył, co prawda, w obiecanej ziemi, ale nie miał komu jej przekazać.
Racja. Czekał na Izaaka latami.
Natomiast w historii Jakuba ten wektor zostaje zupełnie odwrócony. Jakub właśnie przed chwilą, poprzez to skradzione błogosławieństwo, otrzymał pełne prawo do tej ziemi. Ale z powodu manipulacji Rebeki, zamiast z niej korzystać, musi z niej natychmiast uciekać.
Ponieważ ryzykuje życie, czyli posiada akt własności, ale fizycznie staje się, takim uchodźcem. Ziemia staje się w tym momencie całkowicie niedostępna.
I to jest ten wielki problem teologiczny, z którym ta narracja musi się zmierzyć.
Co gorsza, wiesz, Rebeka, żeby wytłumaczyć tę nagłą ucieczkę przed niewidomym Izaakiem, używa kolejnego fortelu.
Znowu bierze sprawy w swoje ręce.
Dokładnie. Żeby nie zdradzać morderczych zamiarów Ezawa, mówi mężowi, że brzydzi się lokalnymi chetyckimi kobietami, sugeruje mu, że Jakub absolutnie nie może wziąć żony stąd, że musi natychmiast wyjechać w jej rodzinne strony, by znaleźć kogoś odpowiedniego.
Mhm.
I powiem ci, tu pojawia się mój taki wielki opór podczas analizy tego tekstu. Z naszej współczesnej perspektywy brzmi to jak zwykły snobizm, a może nawet skrajna ksenofobia.
Rozumiem twoje obiekcje.
Czy naprawdę sprawa tego małżeństwa była na tyle kluczowa, żeby uzasadnić ucieczką jedynego dziedzica na drugi koniec starożytnego świata?
I tutaj znowu kontekst historyczny jest wręcz niezbędny do zrozumienia sytuacji, bo dla starożytnych nomadów to naprawdę nie była kwestia jakichś uprzedzeń klasowych.
Więc o co chodziło?
Chetyckie kobiety, jak i ogólnie ludy Kanaanu, były uwikłane w lokalne, bardzo brutalne kulty płodności, różnego rodzaju bałwochwalstwo i systemy wartości całkowicie ale to całkowicie sprzeczne z tą rodzącą się wiarą w jednego Boga El Shaddai.
Okej, czyli to zderzenie światopoglądów.
Tak. Dla tej małej, wędrownej rodziny zachowanie tożsamości przez tak zwaną endogamię, czyli po prostu zawieranie małżeństw wewnątrz własnej, szerszej grupy etnicznej i religijnej, było absolutnym warunkiem przetrwania.
Aha, czyli małżeństwo z zewnątrz oznaczało synkretyzm i w zasadzie rozmycie wiary.
Dokładnie. W perspektywie kilku pokoleń oznaczałoby to zniknięcie przymierza w morzu pogańskich kultur. Dlatego argument Rebeki brzmiał dla Izaaka tak przekonująco i racjonalnie. To nie był snobizm, to była dosłownie sprawa wagi państwowej.
A Izaak w to wchodzi gładko. Udziela Jakubowi jeszcze kolejnego błogosławieństwa na drogę, zwraca się do niego w imieniu El Shaddai, Boga Wszechmogącego, powtarzając obietnice, które były dane Abrahamowi.
Tak.
Ale wiesz, na to wszystko z boku patrzy Ezaw. Obserwuje tę scenę. Zauważa, że rodzice otwarcie gardzą chetyckimi żonami, z którymi on sam przecież wcześniej się związał. I on też postanawia naprawić sytuację. Ale znowu własnymi metodami.
Oj, tak. I to jest kolejny dramat w tej rodzinie.
Co robi Ezaw? Idzie do rodu Izmaela, no bo w końcu to też jest rodzina, prawda? I bierze sobie stamtąd kolejną żonę.
Działanie Ezawa pokazuje jego, no musimy to nazwać po imieniu, tragiczną niezdolność do zrozumienia, o co w tym wszystkim naprawdę chodzi. Wykazuje się tym, co dr Matthews określa jako bardzo słabe umiejętności społeczne.
Słabe umiejętności społeczne, delikatnie powiedziane.
Ezaw myśli w sposób czysto pragmatyczny. Zakłada, że skoro nie podoba wam się linia chetycka, to wezmę kogoś z linii brata ojca. Będziemy kwita, prawda?
Czyli czysta kalkulacja.
Tak. Tymczasem on całkowicie ignoruje ten wymiar duchowy, o którym mówiliśmy. Połączenie rodów Edomitów i Arabów nie leczy pęknięcia w przymierzu. To jedynie taka, no, nieudolna, powierzchowna próba budowania mostów ludzkimi metodami. Próba, która zaledwie maskuje ten prawdziwy problem pękniętej relacji z Bogiem.
Ale wiesz co, to rodzi u mnie jeszcze głębszą wątpliwość. Bo kiedy my przyglądamy się temu z bliska, widzimy rzekomo, no właśnie, wybraną rodzinę potężnych patriarchów. I ci ludzie, krok po kroku, z uporem maniaka, podejmują najgorsze z możliwych decyzji.
Z perspektywy moralnej to jest katastrofa. Pełna zgoda.
Mamy tu zdradę, kłamstwa, cyniczne faworyzowanie dzieci, matka manipuluje niewidomym mężem, młodszy syn oszukuje starszego. I jedyny, który przynajmniej próbuje jakoś zadowolić rodziców, czyli ten nieszczęsny Ezaw, robi to w tak niewiarygodnie nieudolny sposób, że tylko pogarsza sytuację.
Tak, to prawda.
Dlaczego ci rzekomo wybrani zachowują się jak najwięksi sabotażyści własnego losu? To jest jeden wielki ciąg katastrofalnych wyborów.
I to bezlitosne obnażenie ludzkiej natury, o które pytasz, ma tutaj w tekście bardzo konkretny cel. Tekst ten po prostu kategorycznie odrzuca koncepcję, w której Bóg wybiera ludzi ze względu na ich naturalne predyspozycje, niezłomny charakter czy wysokie morale.
Czyli to nie jest opowieść o świętych bohaterach.
Absolutnie nie. Obietnice realizują się nie dzięki ludzkiemu sprytowi, lecz bardzo często wręcz pomimo niego. Ta, no, niesamowicie głęboka dysfunkcja rodziny pokazuje, że gdyby przetrwanie przymierza zależało od moralności patriarchów, to ten projekt by upadł.
Upadłby pewnie już w drugim pokoleniu, prawda?
Dokładnie. Ludzkie próby budowania mostów, takie jak na przykład to małżeństwo Ezawa, o którym wspomnieliśmy, zawsze okazują się za krótkie. I dlatego właśnie akcja w tekście musi przenieść się poza ten duszny namiot pełen spisków, w miejsce, gdzie to nie człowiek, ale Bóg zbuduje właściwy most.
I tak płynnie trafiamy do momentu, w którym Jakub ląduje zupełnie sam w dziczy, na trasie do Haranu. Zostaje wyrwany ze swojego super wygodnego życia w namiotach jako uciekinier i cały czas ma z tyłu głowy wizję morderczego brata na karku.
Wyobraź sobie ten przerażający psychologiczny ciężar.
No to musi być paraliżujące. Jakub zatrzymuje się na noc. Co ciekawe, i na to zwracałam dużo uwagę w źródłach, tekst hebrajski kładzie w tym momencie ogromny nacisk na samo miejsce. Dosłownie to słowo miejsce pada tam kilkakrotnie. Jakub kładzie głowę na kamieniu, pełna pustka, skrajna izolacja i całkowita bezbronność w obliczu potęgi natury.
Autor hebrajskiego oryginału robi to oczywiście zupełnie celowo. To trzykrotne powtórzenie słowa miejsce w tak krótkim fragmencie służy jako taki swoisty znacznik.
Znacznik dla czytelnika.
Tak, autor chce nam powiedzieć, zwróćcie uwagę, bo to, co teraz jest tylko zakurzonym, zupełnie bezimiennym skrawkiem pustyni, za chwilę zmieni geografię duchową świata.
Bo stanie się słynnym Betel, prawda? Domem Bożym.
Zgadza się. Właśnie tam, w tym epicentrum własnej bezradności, ten uciekinierz zasypia z głową opartą na kamieniu. I wtedy otrzymuje wizję.
Sen, który na zawsze zapisał się w naszej kulturze. On widzi schody, albo jak to się częściej słyszy w przekładach, widzi drabinę, która jest oparta na ziemi i sięga samego nieba.
Ikoniczny obraz.
Widzi aniołów wstępujących i zstępujących, a na szczycie stoi sam Bóg, Jahwe. I co ciekawe, on osobiście przedstawia się jako Bóg Abrahama i Izaaka. Obiecuje mu ochronę i potwierdza to przymierze, że pomimo tego okropnego eksodusu, Jakub będzie miał potomstwo liczne jak proch ziemi.
Warto przy okazji przyjrzeć się samej symbolice tych schodów. W starożytnym Bliskim Wschodzie takie struktury łączące ziemię z niebem, różnego rodzaju zigguraty czy potężne schody świątynne, były bardzo powszechne w wierzeniach religijnych.
Każdy chciał mieć dostęp do bogów.
Dokładnie tak. Ale jeśli spojrzymy na to przez szerszy kontekst z Księgi Rodzaju, to ten obraz ze snu w niezwykły sposób koresponduje z budowlą z 11 rozdziału, a dokładniej mówiąc kontrastuje z wieżą Babel.
No właśnie, wieża Babel. Ta różnica intencji, prawda? Zastanówmy się w zasadzie, czym w istocie była wieża Babel.
Babel było taką desperacką, pełną pychy próbą wybudowania ziguratu, który miałby sięgnąć nieba. I to wyłącznie ludzkimi siłami, dla ludzkiej chwały. Ludzie po prostu chcieli wymusić na bóstwa kontakt, niejako wtargnąć w tę sferę boską na własnych, technologicznych warunkach.
Brzmi jak ostateczna ludzka manipulacja.
Zgadza się. Tymczasem tutaj, pośród pustyni, mamy sytuację odwrotną. Nie widzimy człowieka, który mozolnie układa cegły w stronę nieba, to sam Bóg opuszcza schody na ziemię. Przejmuje całkowitą inicjatywę w nawiązaniu kontaktu z człowiekiem. Człowiekiem, który obiektywnie niczym sobie na ten kontakt nie zasłużył.
Dokładnie. I powiem ci, ta przepaść między ludzkim wysiłkiem z Babel, a tą boską inicjatywą, przypomina mi drastyczną różnicę w technologii komunikacyjnej.
O, znów mamy nową analogię technologiczną. Słucham z zaciekawieniem.
Tak pomyślałam, że budowa wieży Babel to jest trochę jak praca garstki ludzi, którzy zbijają ze starych rur i złomu jakąś zardzewiałą antenę, próbują desperacko złapać jakikolwiek sygnał z kosmosu, prężą muskuły i krzyczą w pustkę. Prawda?
Jasne, rozumiem.
A z kolei ten sen Jakuba to jest absolutnie czyste, potężne połączenie satelitarne. Połączenie, które nie wymagało od niego ani grama wysiłku. Zostało zainicjowane, skonfigurowane i uruchomione z samej góry przez samego szefa całego wszechświata.
Tak, doskonałe ujęcie tematu.
Jakub po prostu sobie leżał, a ten potężny strumień danych, czyli łaski, spadł prosto na niego. Ale mając tak oszałamiającą wizję bezpośredniego kontaktu z Bogiem, od razu zastanawiam się, jak na to reaguje ktoś, kto do tej pory całe życie załatwiał sprawy kłamstwem i kombinowaniem. Jak on się z tym czuje?
Jego reakcja jest absolutnie autentyczna i co więcej, zrzuca z niego wreszcie wszystkie maski oszusta. Jakub budzi się w czystym, wręcz niekłamanym przerażeniu.
Przerażeniu?
Nie poczuł ulgi.
Nie, bo w konfrontacji z transcendentną, taką wręcz obezwładniającą potęgą Boga, starożytny człowiek nie odczuwa komfortu czy relaksu. Odkrywa, że w tym pozornie porzuconym przez wszystkich miejscu tętni potężna, święta obecność.
To musiało być przytłaczające.
I Jakub wypowiada wtedy to słynne, pamiętne zdanie. Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem.
Jako pomnik.
Dokładnie. Jako rodzaj pomnika, zwanego stelą, a następnie wylewa na ten kamień oliwę. Powiem szczerze, analizując to tak z czysto logicznego punktu widzenia, na początku byłam bardzo zdezorientowana.
Skąd to niezrozumienie?
No bo zastanówmy się, skąd u samotnego uciekinierza, zdanego na siebie na środku pustyni, nagła potrzeba wylewania oliwy na skałę? Przecież oliwa to na pustyni bezcenny zasób. To jest jednocześnie lekarstwo, pokarm, jakaś tam ochrona przed słońcem. Skąd tak marnotrawny impuls u człowieka, który walczy o życie?
I tu znów musimy wyjść poza nasz dzisiejszy pragmatyzm. Zrozumienie tego aktu rzuca nam światło na powagę tego, co Jakub w ogóle przeżył tamtej nocy.
Słucham, o co z tą oliwą chodzi?
Na starożytnym Bliskim Wschodzie wylanie drogocennej oliwy na przedmiot lub na osobę nie było w żadnym razie uznawane za marnotrawstwo. To był bardzo ściśle zdefiniowany rytuał konsekracji, czyli po prostu oddzielenia czegoś do wyłącznego świętego użytku.
Aha, czyli on poświęcał to miejsce.
Dokładnie. Oddając ten najcenniejszy zasób, jaki posiadał przy sobie na drogę, Jakub w ten sposób udowodnia, że ten zwykły szary kawałek piaskowca stał się dla niego progiem zupełnie innego wymiaru. Wyznaczył nową oś jego świata. To był punkt, w którym skończył się jego stary sposób funkcjonowania. Ale wiesz, równie ważne jak czyn są te słowa, które wkrótce potem tam padają.
No właśnie, te słowa. Szczerze mówiąc, te słowa bywają bardzo problematyczne. Przynajmniej w moim odczuciu. Bo Jakub składa ślubowanie, które zaczyna się od takiej zbitki. Jeśli Bóg będzie ze mną i jeśli da mi chleb, to Pan będzie moim Bogiem.
Mhm.
Kiedy czytałam te źródła po raz pierwszy, poczułam taki lekki zawód. Bo brzmi to dla mnie jak taka klasyczna, chłodna kalkulacja człowieka, który, no jak już mówiliśmy, całe życie handlował i kombinował.
Prawda, tak to może na pierwszy rzut oka wyglądać.
Znalazł się w trudnej sytuacji i znowu próbuje dobić targu, tym razem z samym Bogiem. Zrób coś dla mnie, a ja ci się odwdzięczę wiarą. Zastanawiałam się, czy on się w ogóle czegokolwiek z tej lekcji na pustyni nauczył.
I tu wielu czytelników wpada w tę samą pułapkę interpretacyjną, co ty, po prostu narzucając to nasze współczesne, mocno handlowe myślenie na starożytny tekst. Ale dr Matthews w swojej pracy stanowczo obala tę błędną tezę.
Czyli to nie był handel.
Nie. Z punktu widzenia gramatyki języka hebrajskiego, to konkretne sformułowanie nie ma absolutnie charakteru szantażu czy jakiegoś warunku zawieszającego, w którym Jakub rzucałby Bogu wyzwanie.
To jak należy to rozumieć?
Ta użyta konstrukcja wskazuje raczej na mocne założenie, które wywodzi się z bardzo głębokiej wiary. Sens tego zdania należałoby oddać w języku polskim mniej więcej tak. Skoro Bóg tak obiecał, skoro już dał mi swoje słowo, że mnie w tej drodze nie opuści, to ja w pełni oddaję mu swoje życie.
O, wow! Czyli to nie jest żadna próba manipulacji, ale odpowiedź na suwerenną obietnicę.
Tak, i jako dowód tej nowej wierności Jakub od razu deklaruje dziesięcinę, co jest takim absolutnie bezpośrednim echem zachowania jego dziadka Abrahama, który oddał dziesięcinę Melchizedekowi.
Muszę przyznać, że ta zmiana optyki z handlarza na człowieka w pełni zawierzającego jest wręcz fascynująca. To jest chyba ten kluczowy moment pęknięcia, przejścia na drugą stronę.
Zdecydowanie.
Przez całe dotychczasowe życie Jakub opierał się wyłącznie na swoim sprycie, na zręczności matki, no na tym wspomnianym wcześniej szarpaniu za kierownicę. A tu, na tej pustyni, gdzie jest zupełnie odcięty od zasobów domowych, zaczyna polegać na czymś spoza niego.
I to jest ten przełom.
To jest ta wspaniała chwila, kiedy religia oddziedziczona, ta wiara przekazywana mu wcześniej tylko w opowieściach, w namiotach dziadka, nagle w tak brutalnych okolicznościach staje się jego wiarą całkowicie osobistą. Bóg z tych dawnych opowieści rodzinnych materializuje się jako osobisty Bóg Jakuba.
Tak, dokładnie tak. I ta, wiesz, osobista transformacja z cynicznego oszusta w człowieka poddającego się boskiemu prowadzeniu, ona służy jako taka potężna soczewka. Przez tę soczewkę Matthews każe nam spojrzeć na znacznie większy obraz historii.
Pytanie brzmi, dokąd to wszystko nas ostatecznie zmierza?
Otóż w tej obietnicy danej na szczycie niebiańskich schodów słyszymy wyraźnie, że w potomstwie Jakuba będą błogosławione wszystkie ludy ziemi.
Wszystkie ludy.
Zatem to wydarzenie przestaje być tylko lokalną, pustynną anegdotą o naprawianiu relacji w dysfunkcyjnej, wędrownej rodzinie gdzieś na Bliskim Wschodzie. to staje się centralnym punktem całego globalnego planu.
I to z kolei naturalnie prowadzi nas do nowotestamentowego echa tej niesamowitej historii. Echa, które nadaje jej jeszcze nowy, o wiele potężniejszy wydźwięk, prawda?
Zdecydowanie. Matthews wprost wykazuje ciągłość tego mechanizmu w całej historii ludzkości. Bo widzimy tu bardzo stały wzorzec, mianowicie Bóg nieustannie nadpisuje ludzkie grzechy, te wszystkie manipulacje i porażki, absolutnie nieproporcjonalnymi aktami swojego miłosierdzia i łaski. Po prostu nie są w stanie wysadzić w powietrze tego nadrzędnego planu zbawienia. A co najbardziej uderzające, to wyobrażenie tych niebiańskich schodów, które nagle pojawia się na nowo, tysiące lat później.
W Ewangelii Jana?
Tak. To właśnie tam Jezus z Nazaretu identyfikuje samego siebie z tym precyzyjnym połączeniem między ziemią a niebem, z tą drogą, po której aniołowie wstępują i zstępują.
Zatem ta cała świetlista instalacja architektoniczna, którą Jakub widział ze snu, to nie była mapa pokazująca jakiś ukryty kosmiczny korytarz transportowy gdzieś pod piaskami Kanaan, ale ona wskazywała na osobę.
Dokładnie.
To osoba była uosobieniem tego mostu. Zrozumiałam, że Chrystus objawia się tu jako ten ostateczny, jedyny doskonały potomek tej strasznie zagmatwanej i grzesznej linii, przez którego realizują się wszystkie te złamane wcześniej obietnice. Połączenie satelitarne, o którym mówiłam, zostało ustabilizowane raz na zawsze.
I wypływa stąd fundamentalny, a jednocześnie niezwykle pokrzepiający wniosek dla każdego z nas, kto tylko analizuje te materiały. Brama nieba absolutnie nie jest miejscem, do którego trzeba dojść po jakichś konkretnych współrzędnych geograficznych na mapie. Jest relacją.
Piękne podsumowanie.
Ten suwerenny plan ratunku i wyciągania ludzkości z bagna absolutnie nie zostaje zatrzymany przez to, że ludzie, tacy jak, no wiesz, ten bierny Izaak, faworyzująca i manipulująca Rebeka, wybuchowy Ezaw, czy wreszcie sprytny Jakub, wciąż próbują realizować własne, tak bardzo krótkowzroczne interesy. Łaska ostatecznie zawsze triumfuje nad chaosem i to jest najpotężniejszy przekaz płynący z tej analizy Matthewsa.
Wbliżając się powoli do końca naszej dzisiejszej dyskusji nad tymi tekstami, zbierzmy ten niesamowity obraz w jedną całość. Rozpoczęliśmy naszą podróż w oparach kłamstwa, w oparach morderczych gróźb i takiej brutalnej wewnątrzrodzinnej wojny o władzę. Śledziliśmy losy przebiegłego uciekiniera, który ląduje w nocy pośrodku absolutnie niczego. Traci kontrolę nad wszystkim, co do tej pory zbudował własnym sprytem, a jednak, co niesamowite, to z tej głębokiej izolacji wyrasta nagle krystalicznie czyste objawienie, gdzie te schody do nieba udowadniają, że kontakt z absolutem jest zawsze inicjowany z góry. Przebiegłość w ułamku sekundy ustępuje miejsca uwielbieniu, a ten surowy głaz staje się świętym ołtarzem.
Kiedy rozważamy głębię tej historii, warto na sam koniec zatrzymać się właśnie na tym kamieniu, o którym wspomniałaś.
Jak to, na kamieniu?
Pomyślmy o jego fizyczności, o jego twardości. Ta sama rzecz, która przez całą noc była przecież tak twardym, tak niewygodnym, wręcz raniącym oparciem podczas tej dramatycznej ucieczki, i to w najciemniejszym, najbardziej beznadziejnym momencie życia Jakuba, nagle o poranku nabiera zupełnie innej wartości.
Zmienia swoją funkcję.
Tak, z narzędzia ogromnego dyskomfortu staje się trwałym, namaszczonym fundamentem jego największego duchowego przebudzenia. Bez tej skrajnej niewygody na samym dnie własnej rozpaczy uciekinier nigdy nie musiałby spojrzeć w górę. Nawet nie zauważyłby ratunku.
Wiesz, ta refleksja prowokuje do zadania niezwykle mocnego pytania na dziś. Warto się zastanowić, kiedy patrzymy na to wszystko, jakie twarde kamienie, jakie bardzo niewygodne, izolujące nas sytuacje w otaczającej nas rzeczywistości mogą właśnie w tej chwili być takimi naszymi nierozpoznanymi świętymi miejscami.
Bardzo trafne spostrzeżenie.
Być może to, co obecnie jawi się nam jako bolesne wygnanie lub po prostu spektakularna porażka naszych misternych planów, tych wszystkich manipulacji i kalkulacji, jest w rzeczywistości jedynie takim twardym lądowaniem.
lądowaniem, które tak naprawdę ma nas przygotować na prawdziwe przebudzenie świadomości. Ma być miejscem, w którym łaska wreszcie ma szansę stąpić z góry i na stałe nadpisać nasze błędy. I z tą głęboką myślą zostawiamy materiał do własnej eksploracji. Bardzo dziękuję za ten czas, w którym wspólnie mogliśmy analizować te fascynujące starożytne mechanizmy. Do usłyszenia w naszych kolejnych dyskusjach.